Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Naszym gościem dzisiaj jest dr Karol Samsel, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, znawca literatury romantyzmu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
W mijającym tygodniu odnotowałem dwie daty, które mogę określić mianem dat mickiewiczowskich. To znaczy rocznica chrztu małego Adama Mickiewicza w kościele w Nowogródku, był rok 1799. I rocznica pracy twórczej, to znaczy zakończenia pracy nad panem Tadeuszem, rok 1834. Tak mi się skojarzyły te dwie rocznice z, bym powiedział, maryjnym aspektem twórczości i też życia Adama Mickiewicza. Zanim o to będę pytał eksperta, to pozwolę sobie zacytować inwokację z pana Tadeusza, chociaż jesteśmy obłożeni tekstami i będziemy sięgać też do mniej znanych tekstów wieszcza. Panno święta, co w jasnej broni szczęstochowej i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Ten tekst myślę, że znają wszyscy, jeśli nie na pamięć, to mieli z nim do czynienia. Czy to jest taki manifest życiowy Adama Mickiewicza, jego wyznanie wiary? Taki totus tuus?
Z pewnością tekst wypełniony słowami kluczami do rozmowy o maryjności Mickiewicza, bo po pierwsze musimy się tu odwołać do dziennika z podróży Odyńca, który przypomina jakby szczegółowo te wypadki, które przydarzyły się małemu Mickiewiczowi. Wypadł z okna swojego nowogródzkiego domu. Barbara Mickiewiczowa zaniosła go do nowogródzkiej panny zamkowej i ofiarowała Bogu, ozdrowiał. Kolejny przypadek, o którym wspomina Odyniec, to już Mickiewicz młodziutki, 10 lat, 12, kąpiący się w Niemnie, tonący w Niemnie, który przypomina sobie właśnie o Maryi i wypowiada bezgłośnie wstawienniczą modlitwę. Nic więcej nie pamięta, tyle nam opowiada Odyniec, jedynie to, że obudził się na brzegu Niemna i nie wiedział, jakim cudem ocalał z tego wypadku. Pan Tadeusz i kwestia tej słynnej inwokacji to rzecz bardzo istotna jakby w planie całej epopei. Tu, jak widzą państwo, mamy do czynienia z metaforą martwej powieki. Ta martwa powieka nie jest wyłącznie ozdobnikiem. W Księdze 11 powróci obraz rozpogadzającego się nieba nad Soplicowem, które przypomina właśnie pękniętą, świetlistą szczelinę, z której odsłania się białko. Białko oka, chciałoby się powiedzieć, za Mickiewiczem. Więc ta martwa powieka ma swoje echa, ma swoje ramy do powiedzenia w kolejnych księgach pana Tadeusza i z pewnością inwokacje maryjne nie są przypadkiem. Przypomnę tylko ten najważniejszy spór o to, kiedy rozgrywają się wydarzenia ostatnich dwóch ksiąg. Mickiewicz powiada w święto Matki Bożej Kwietnej. Badacze Mickiewicza protestują, nie ma takiego święta w roku kalendarzowym.
Liturgicznym
kalendarzu. Cóż, święto Matki Bożej Kwietnej, więc przywykło się uznawać za wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 1812 roku to ostatnie wydarzenia pana Tadeusza. Polemizujemy już dzisiaj z tym spojrzeniem. Święto Matki Bożej Kwietnej to zwiastowanie pańskie. 25 marca. I właściwie początek wiosny, narodzin nowego życia, u którego u Mickiewicza, koniec pana Tadeusza, zwiastowanie pańskie, narodziny wiosny. Wizja odrodzenia jest ściśle związana z figurą Maryi, Matki Bożej.
Pan Tadeusz, to epopeja narodowa, ta inwokacja, tak jak mówiłem, wszystkim znana, ale motyw modlitwy do Matki Bożej, jakby zawierzenia Maryi, pojawia się w innych, też bardzo ważnych tekstach Mickiewicza. Dziady wypełnione są maryjnością tak naprawdę.
Zdecydowanie. Dziady są niejako w środku tego cyklu maryjnego Mickiewicza, ale zacznijmy od nich. Właściwie powinniśmy zacząć już od drugiej części dziadów, ponieważ, jak wiemy z pierwszej redakcji Dziadów Wileńskich, guślarz pierwotnie miał być księdzem, a każde wezwanie ducha miało zakończyć się wypowiedzeniem Ave Maria, zdrowaś Mario. I trzykrotne wypowiedzenie zdrowaś Mario ocalało w tej edycji dziadów, do której dzisiaj mamy dostęp, właśnie w tym trzykrotnym pojawieniu się duchów w dziadach części drugiej. Nie ma księdza, nie ma zdrowaś Marią, ponieważ cenzura zadecydowała, że nie należy mieszać kościoła w sprawy ludowe w rytuał pogański.
To cenzura zdecydowała, że dziady jakby poza tytułem, że w dziadach Mickiewicz wprowadza te elementy pogańskie?
Mickiewicz zrezygnował ze względów właśnie cenzorskich z tego rozwiązania, natomiast bardzo przywiązał się do owej pogańskiej wizji dziadów. I w kolejnych częściach, chociażby w części czwartej, mamy do czynienia z wybraniem tej drogi, która przypadkowo jakby została na skutek cenzury narzucona. Gustaw jest bohaterem pogańskim. Znaczy, ja wiem, że w tej chwili mówię o czymś niezwykle kontrowersyjnym w badaniach, ale w dziadach części czwartej, w momencie przybycia pustelnika do domu unickiego księdza, mamy trzy źródła światła. Dwie świece i lampę, która świeci się przed ikoną Najświętszej Maryi Panny. Ostatnie źródło światła, lampa, gaśnie najpóźniej. I monologi Gustawa już po akcie samobójstwa, sceny, w których okazuje się być posłem dziadów, nawołuje księdza do tego, aby przywrócił dziady, są wykonywane w obliczu jedynego źródła światła, jakie bije spod obrazu Maryi. Gustaw jest niewrażliwy na to światło i to jest też niezwykle istotne. Pokazuje, że jest to przede wszystkim bohater dziadów, bohater pogański. Dopiero Konrad stanie się bohaterem chrześcijańskim. Będzie jak
Po przemianie,
która się dokona w bazyliańskiej celi, będzie kimś w rodzaju defensor Marii. Obrońcą Maryi, nie dozwolę bluźnić imieniu Maryi, powie Konrad w odpowiedzi na pieśń Jankowskiego, w której cytuję, Jankowski śpiewa, nie uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maryja. Dopiero Konrad jest tym bohaterem maryjnym. Gustaw nie jest wrażliwy na to światło bijące spod obrazu ikony.
U Adama Mickiewicza nic w jego tekstach nie dzieje się przypadkowo. Nie ma przypadkowych motywów, przypadkowych atrybutów. Ta ikona Matki Bożej bardzo istotna i to światło, jak pan doktor zauważył, też bardzo istotne. Ale Adam Mickiewicz, o czym może za chwilę sobie porozmawiamy, mam wrażenie, że przez całe życie osobiste i twórcze stał jednak w takim rozkroku pomiędzy przywiązaniem do Matki Bożej, tą postawą maryjną, a jednak krytyką Kościoła katolickiego. No i przecież uwikłany był w sektę Towiańskiego. Natomiast zanim o tym porozmawiamy, to chciałbym prosić, ponieważ mamy tych tekstów na podorędziu sporo, o wskazanie tych wątków maryjnych w innych tekstach Adama Mickiewicza, oczywiście z odpowiednim słowem wyjaśniającym.
Po pierwsze, proszę Państwa, hymn na Dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy utwór, o którym powinniśmy wspomnieć, powstał w grudniu 1820 roku, w tym samym miesiącu, w którym Mickiewicz napisał Odę do Młodości i związki między hymnem a Odą do Młodości są wyraźne. Następnie, tak jak powiedziałem, wątki związane z dziadami, cała maryjność dziadów, zarówno wileńsko-kowieńskich, jak i drezdeńskich, idąc dalej, trzeba mówić o utajonej, ukrytej maryjności w zdaniach i uwagach. Tam nie ma Maryi, tam jest Chrystus. Symptomatyczne jest to, że Mickiewicz czyta o naśladowaniu Chrystusa, świętego Tomasza z Kempis, a jest to tekst, w którym właściwie imię Maryi się nie pojawia, z czego czyniono zarzuty w XIX wieku wobec tego tekstu i wobec ich autora. Maryja pojawia się na nowo i na tym tekście chciałbym się skupić, bo on dowodzi właśnie tej herezji Mickiewicza w wierszu Słowa Panny, napisanym w 1842 roku, a więc w momencie, w którym już można mówić o tym towianistycznym, jak powiedziałeś, Piotrze, akcesie Mickiewicza do sprawy, do koła sprawy Bożej.
To zacytujmy ten utwór w takim razie.
Fragment?
Fragment, oczywiście.
Pamięć ludu mego obcisnęła serce moje 12 taśmami płomienistymi i czułam zawsze tkwiące w sercu 12 węzłów zawiązanych na pamiątkę ludu mego. Żyłam Izraelem i Izraelu cała jako oblubieńcem i w oblubieńcu. Przewiewały mnie na wskroś westchnienia jego, łzy jego wszystkie ściekły w serce moje. Pełna byłam bólów jego, ale nadziejami jego jak pierzem porastałam. Nosiłam się po Izraelu, rządzami jego jako skrzydłami sięgałam niebios.
Wypełniony symboliką jest ten tekst. Uda nam się rozwikłać kilka zabiegów poetyckich tutaj. 12 węzłów, pamiątka ludu mego.
Właśnie, 12 węzłów to nawiązanie do obrazu niewiasty apokaliptycznej, a więc mamy do czynienia z tą wizją maryjnej kobiecości, z jaką obcujemy w objawieniu świętego Jana. Pamiątka ludu mego pokazuje właściwie całą skalę herezji Mickiewicza. Znaczy, Maryja jest symbolem religijności ludowej. Maryja jest symbolem dziadów, właściwie to ona jest patronką dziadów, patronką ludowych rytuałów, patronką wspólnoty. Ona reprezentuje wspólnotę poza jej eklezjologiczną ramą, poza ramą kościoła instytucjonalnego. Maryja symbolizuje wieczne przymierze ludu z ludem, reprezentuje religię pragnienia, dynamizmu pragnienia, a nie dyscypliny. Tak rozumie ją Mickiewicz, stąd przedstawia ją właśnie tutaj jako niewiastę płomienistą. I chyba najważniejsza rzecz, nadziejami Izraela jak pierzem porastałam, nosiłam się po Izraelu, rządzami jego jak skrzydłami sięgałam niebios. To jest oczywiście powiązanie figury Maryi z figurą Ducha Świętego. To porastanie Maryi pierzem, sięganie skrzydłami niebios pojawia się także we wcześniejszym o 20 lat hymnie na Dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i pokazuje, że celem Mickiewicza było stworzenie właściwie ramy dogmatu o Trójcy Świętej. Maryja miała być kimś w rodzaju czwartego ziemskiego składnika Trójcy Świętej, który przenika wszystkich. Maryja, podobnie jak Bóg, Ojciec, jest gospodarzem niebios i ziemi. Maryja, podobnie jak Chrystus, uczestniczy w dziele zbawienia. I Maryja, podobnie jak Duch Święty, zaprowadza Izraela do słonecznej Jerozolimy.
Jak pozycjonował się Adam Mickiewicz? Był w kościele, obok kościoła, czy daleko poza nawiasem instytucji, znaczy nie instytucji, ale jakby wiernych kościoła katolickiego?
To jest trudne pytanie, o którym właściwie trzeba mówić w kontekście całego życia Mickiewicza. Jego widzenie Maryi i dowartościowanie Maryi kosztem Chrystusa. Kiedyś powiedział podczas wykładów paryskich, że Maryja jest prawdziwym imieniem Chrystusa jako Emanuela. To Maryja jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. I pokazywał w tym momencie właśnie, że to Maryja patronuje naszemu dziełu na ziemi.
To przekonanie wynikało z jego osobistych doświadczeń, czy były jakąś taką konstrukcją literacką, kulturową?
W jakimś stopniu tak, to był ten model jakby zwiększonej maryjnej religijności, choćby na kresach, intronizacja maryjnych obrazów w Troku, czy w Żmudzkim Szydłowie, na koronację obrazu w Szydłowie w 1786 roku przybyło 30 tysięcy wiernych. Jakby kult maryjny na kresach, jakby wiara w posłannictwo Maryi, jak pisał Jarosław Ławski, Mickiewicz w momencie, kiedy Maryja go ocaliła, czuł się kimś w rodzaju ministranta Bożego, ministranta Jezusa Chrystusa. To wszystko pokazuje, że Maryja będzie szczególną postacią jakby w teologii Mickiewicza. Mickiewicz znajdował swoje miejsce w kontakcie z z księżmi zmartwychwstańcami. Spowiadał się jakby u Aleksandra Jełowickiego. Bardzo silny związek nawiązał właśnie, bardzo silną relację nawiązał z Bogdanem Jańskim. A więc właśnie zakon Zmartwychwstania Pańskiego był miejscem, który w jakimś stopniu zaadoptował Mickiewicza z całym jego kontrowersyjnym religijnym horyzontem.
A jak konstruował Adam Mickiewicz figury kapłanów w swoich utworach? Bo w większości tych znaczących utworów pojawia się ksiądz, pojawia się zakonnik. To są różne postaci na pewno, ale możemy coś ogólnie na temat tych kreacji powiedzieć?
Na pewno musimy powiedzieć, że figura kapłana jest u Mickiewicza często figurą niewystarczającą. Ona musi zostać dopełniona przez kobiecość i to jest też bardzo istotne w kontekście naszych rozważań. Po pierwsze, figura unickiego księdza w czwartej części Dziadów. Nie zrozumiemy właściwie wyznania tego kapłana, dopóki nie uzmysłowimy sobie, że Maryla Wereszczakówna była unitką. Z kolei figura księdza Piotra to nie jest jedyne widzenie, z którym obcujemy w trzeciej części Dziadów. W widzeniu księdza Piotra towarzyszy widzenie Ewy, prostej dziewczyny z domu wiejskiego pod Lwowem.
Modlitwa też do Marii Panny.
Tak, i w równym stopniu ocala Konrada Piotr swoim egzorcyzmem w trzeciej scenie Dziadów Drezdeńskich, jak i Ewa swoją modlitwą za prostego autora piosenek. Tak? Ewa, która właściwie, jej modlitwa jest krótka i lakoniczna, natomiast to, z czym obcujemy w tej scenie, to wielkie widzenie Ewy, która przeżywa coś w rodzaju bardzo tajemniczej, mistycznej ekstazy.
Możemy zacytować ten fragment widzenia Ewy z trzeciej części Dziadów. Przyznam, że miałem przed chwilą nawet otwarty ten fragment i chyba nawet mam. Ale pan doktor,
oczywiście,
jak przeczyta, to będzie pięknie.
Róża, ta róża żyje. Wstąpiła w nią dusza, główką lekko rusza. Jaki ogień z niej bije. To rumieniec żyjący, jak zorzy w niście, śmieje się, jak na uśmiech rozwija liście. Roztula między liściem dwoje ust z koralu. Mówi, coś mówi, jak cicho, jak skromnie. Co ty, różo, szepcesz do mnie? Zbyt cicho, smutnie, czy to głos żalu? Skarżysz się, żeś wyjęta z rodzinnej trawki. Nie wzięłam ciebie dla mojej zabawki. Jam tobą skronie Matki Najświętszej wieńczyła. Jam po spowiedzi wczoraj łzami cię poiła. A z ust twoich koralu wylatują promieniem iskierka po iskierce. Czy taka światłość jest twoim pieniem? Czego chcesz, różo miła? Róża, weź mnie na serce. Aniołowie, rozwiążmy, rozplećmy anielski wianek. Róża, odwijam me skrzydła, wyplatam czoło. Aniołowie, my w niebo do domu lećmy wesoło. Róża, ja będę ją bawił, nim błyśnie ranek. Na sennym jej sercu złożę me skroni, jak święty apostoł, pański kochanek, na boskim Chrystusa spoczywał łonie.
Jak będzie brzmiał komentarz do tego fragmentu?
Jest to jeden z najbardziej tajemniczych fragmentów Dziadów Drezdeńskich. Róża przemieniająca się w anioła i mówiąca do Ewy w rodzaju męskim, przywołująca fakt ostatniej wieczerzy i uznająca siebie za Jana Apostoła, który spoczywa na boskim Chrystusa łonie. A więc Ewa jest Chrystusem. Role płciowe religijnej kobiecości i męskości Chrystusa i Maryi ulegają tutaj nieustannie przewartościowaniu. Ekstaza mistyczna, której podmiotem staje się Ewa, to jest właściwie wielka metamorfoza, transformacje, transgresje, przekształcanie postaci od Chrystusa do Maryi, od Jana do Chrystusa, od róży po anioła, który róża oto odwija skrzydła. I ostatnie słowa, proszę państwa, do tego komentarza, weź mnie na serce. To bardzo ważna antynomia w Dziadach Drezdeńskich. Jest oko Konrada. Oko, które sieje zniszczenie i doprowadza do upadku wielkiego mitu prometejskiej osobowości. I oku Konrada jest przeciwstawione serce Ewy. i serce Piotra. To nieprzypadkowe, że także w widzeniu księdza Piotra pojawia się metafora jego serca.
Czy w badaniach mickiewiczowskich ta teologia Mickiewicza, tak bym to określił, jest wyraźnie akcentowana, brana na warsztat, czy pojawia się przy okazji?
Coraz częściej jest akcentowana. Bardzo silnie mówimy o w jakimś stopniu odrodzeniu religijnym Mickiewicza, czy po roku 30. poszukiwaniach, w których prowadził Mickiewicza Bogdan Jański, o Jańskiego wizji katolickiego domku ducha i tej wizji prostoty religijnej, którym przesycone jest na przykład widzenie Ewy. Coraz częściej przyglądamy się jakby pozornej prostocie widzeń religijnych Mickiewicza i akcentujemy takie wiersze, choćby z okresu rzymskiego poety, jak widzenie czy śniła się zima. To są także zapisy ekstaz, snów mistycznych, widzeń, ale także zapisy obsesji, obaw i lęków Mickiewicza, który poza tym, że był mężem mistycznym, wciąż pozostawał mężem narodowym. W wierszu Śniła się zima zawarte zostało wiele lęków Mickiewicza związanych właśnie ze sprawą narodową, ze sprawą powstania listopadowego, w którym wieszcz nie uczestniczył. I rzeczywiście Maryja jest patronką zarówno porządku religijnego, jak i porządku ziemskiego. W latach 30. jesteśmy najbliżej ortodoksyjnej religijności. W latach 40. w słowach Panny i w wezwaniach maryjnych, które towarzyszą Mickiewiczowi w 1948 roku, w momencie tworzenia Legionu Polskiego we Włoszech, dopatrujemy się już innej skali. Że na zasadzie ciekawostki przypomnę, że audiencja Mickiewicza u papieża w 1848 roku właśnie w sprawie polskiej odbywała się w dzień zwiastowania roku 1848, a więc 25.
No ale to chyba nie Mickiewicz o tym zadecydował.
Jakiś na to wpływ miał, tak. Jednak była to wiosna.
To proszę.
To wszystko, dziękuję.
Ja na koniec, żeby to jeszcze nie było wszystko, zapytam, jak ta maryjność Adama Mickiewicza rysowała się na tle epoki?
Maryjność Adama Mickiewicza w jakiś sposób ugruntowała drogę epocejowemu maryjnemu widzeniu romantycznego posłania. Natomiast z pewnością była to ścieżka z boku, jakby rzadko podążaliśmy tą drogą mariologiczną. Chciałbym podkreślić, że ona była cały czas silna w prelekcjach paryskich, chociażby kiedy przywoływał Mickiewicz postać Augustyna Kordeckiego i poświęcał jeden z wykładów obronie Jasnej Góry i właśnie Maryi jako patronce Słowian, Sarmatów. To wpływało na wyobraźnię poetów, na wyobraźnię słuchaczy wykładów, więc z pewnością Mickiewicz pozostawał kimś w rodzaju świadka tego rodzaju interpretacji dziejów, bo Maryja w jakimś stopniu patronowała historiozofii romantycznej. Maryja była wykładnikiem jego mesjanizmu, więc trudno wyobrazić sobie, aby nie wpływała na, nazwijmy to językiem badaczy, naśladowców Mickiewicza. Choć uważam, że nie tylko epigonów. Można przywołać litanie do Najświętszej Maryi Panny Norwida, można przywołać wiersze maryjne Słowackiego, ale nie są one w tym stopniu fundamentem ich teologii literackiej, co w przypadku Mickiewicza.
Bardzo dziękuję za ten wspaniały wykład o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Dr Karol Samsel, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję bardzo.
To
dziękuję.
Była rozmowa Radia Warszawa. Piotr Odremski również dziękuję. Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.